Śmierć za dolary. Zabójstwo cinkciarki z katastrofą helikoptera w tle. W listopadzie 1990 roku na Podkarpaciu zaginęła 57-letnia Alfreda. Minęły 2 tygodnie, a cinkciarka dobrze znana miejscowym nie dawała znaku życia. Pod koniec miesiąca w skrzyni nieopodal drogi dokonano makabrycznego odkrycia. Trup w skrzyni. 25 listopada 1990 roku to symboliczna data dla Polski. Trwały wówczas wybory prezydenckie, a w powietrzu unosił się posmak wolności. W rejonie Cisnej i Dołżycy w obecnym powiecie leskim na Podkarpaciu uwagę przypadkowego mężczyzny przykuła skrzynia w zaroślach. Zamaskowana jedliną leżała kilka metrów od drogi. Wiedziony ciekawością postanowił do niej podejść. Początkowo wahał się, czy powinien jej dotykać. Mimo to ostatecznie zdecydował się sprawdzić, czy to solidne, porzucone pudło ma jakąś zawartość. Gdy zajrzał do środka, przeżył szok. Były tam zwłoki kobiety spoczywające w nienaturalnej pozycji, z podkurczonymi nogami. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze z komendy w Krośnie oraz komendy w Lesku zabezpieczyli teren, wokół którego gromadzili się gapie. Kobieta nie miała przy sobie dokumentów, dlatego śledczy wdrożyli procedury mające na celu ustalenie tożsamości ofiary. Sprawdzili wiadomości o zaginięciach, przepytywali świadków. Niestety, początkowo bez skutku. Chociaż oczywiste było, że skrzynia została przywieziona w to miejsce, wszyscy z przesłuchiwanych oznajmili, że nie widzieli żadnego auta kręcącego się w nietypowych porach w tej okolicy. Ciało przetransportowano do zakładu medycyny sądowej. Podczas wstępnych oględzin lekarz oprócz rozerwanego ubrania zauważył na szyi denatki ślady charakterystyczne dla duszenia. Jej nogi i ręce były pokryte drobnymi urazami, a opuszki palców zdarte. Stwierdził, że kobieta nie żyje od 24 godzin. Wkrótce wyszło na jaw, jak bardzo się mylił. Chodzący kantor. Gdy jedni z policjantów próbowali ustalić personalia kobiety, drudzy dokładniej badali skrzynię, w której znaleziono zwłoki. Byli przekonani, iż każdy, nawet z pozoru nieistotny fakt, może przyczynić się do schwytania zabójcy. Nie mieli wątpliwości, że doszło do morderstwa. Skrzynia w pierwszej chwili nie różniła się niczym istotnym od typowych konstrukcji tego typu. Była zrobiona z częściowo pomalowanej płyty. Farba przykuła uwagę techników kryminalistycznych. Funkcjonariusze nie potrafili jednak połączyć tej obserwacji z innym konkretnym składnikiem śledztwa. Mijały kolejne godziny, a praca nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. W identyfikacji ofiar lokalnym służbom miały pomóc inne komisariaty oraz przypadkowi ludzie. Prośbę rozesłano po całym kraju. Ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę. Niedługo po ogłoszeniu komunikatu odezwała się policja z Rzeszowa. Okazało się, że 10 listopada mąż zgłosił w tutejszej komendzie zaginięcie swojej 57-letniej żony. Zrobił to po 2 dniach jej nieobecności. Poszukiwana okazała się kobietą znalezioną w skrzyni. Alfredę nazywano chodzącym kantorem. Ostatni raz widziano ją w Rzeszowie przy Peweksie, gdzie czekała na klienta. Tamtejszy plac był jej stałym punktem prowadzenia interesów. Choć czasy się zmieniły i cinkciarska działalność odchodziła w cień. Fakt, iż Alfreda handlowała walutą, był istotną informacją dla mundurowych, gdyż pozwolił im wytypować motyw zabójstwa. Śledczy uznali, że prawdopodobnie chodziło o rabunek. Za takim argumentem przemawiało to, że przy kobiecie nie znaleziono pieniędzy. Napady na cinkciarzy. Funkcjonariusze, mając punkt zaczepienia, zaczęli zagłębiać się w sprawę. Śledząc akta, natrafili na wzmiankę, iż na terenie Rzeszowa grasuje grupa zajmująca się napadami na cinkciarzy. Przestępcy nie stronili od brutalności. Wśród zgłoszeń pojawiały się wiadomości o porwaniach oraz pobiciach ze skutkiem śmiertelnym. Policja założyła, że kobieta obracająca dość dużymi kwotami i słabsza fizycznie to stosunkowo łatwy cel dla oprychów. Niestety zatrzymanie członków gangu nie było proste. Hermetyczne środowisko lokalnych cinkciarzy bardzo ostrożnie podchodziło do współpracy ze służbami, mimo że te zazwyczaj przymykały oko na ich nielegalną działalność. Do hipotezy, jakoby to grupa przestępcza znana z napadów w Rzeszowie stała za zabójstwem Alfredy, nie pasował szczególnie jeden element. Schowanie ciała w skrzyni i wywiezienie go zamiast ukrycia na miejscu. Z jednej strony byłoby to znacznie prostsze logistycznie, z drugiej pasowałoby do dotychczasowego modus operandi bandytów. Mimo wątpliwości za teorią policji przemawiała okoliczność, zgodnie z którą w celu zrealizowania transakcji cinkciarka pojechała do Krosna. Stamtąd do stolicy obecnego województwa podkarpackiego było znacznie bliżej. Zastanawiająca była jednak różnica między datą zaginięcia a hipotetycznym czasem śmierci wskazanym przez specjalistę. Czyżby przez 2 tygodnie kobieta była więziona? Nowe światło na sprawę rzuciły wyniki pełnego protokołu posekcyjnego. Stwierdzono w nim, że przed uduszeniem Alfredę ogłuszono. Bardziej zaskakujący był jednak już oficjalnie zaraportowany czas zgonu. Okazało się, że kobieta mogła zginąć nie dobę przed tym, jak ją znaleziono, lecz nawet kilkanaście dni wcześniej. Pomyłka wynikała z nader dobrego stanu zwłok, co wskazywało na przechowywanie ich w chłodnym pomieszczeniu w typie zamrażarki. To potwierdzało nienaturalną pozycję ciała Alfredy i zdarte opuszki palców, będące pamiątką po oderwaniu przymarzniętych dłoni od ścianek urządzenia. Niestety, mimo istotnych śladów, policjanci nie zbliżyli się do poznania tajemnicy zabójstwa. Nieco zrezygnowani zdecydowali się nagłośnić sprawę w mediach za pośrednictwem popularnego magazynu kryminalnego 997. Liczyli na następną wskazówkę, która w połączeniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym pozwoli im wytypować sprawcę. Śmierć w płomieniach. 9 stycznia 1991 roku ekipa programu przyleciała na Podkarpacie śmigłowcem Mi-8T ze 103 Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Plotki o tym, iż w miejscowości jest telewizja, w zawrotnym tempie rozeszły się wśród okolicznych mieszkańców. Nagrania realizowano z udziałem policjantów zaangażowanych w śledztwo. 10 stycznia ekipa miała udać się w drogę powrotną. Z uwagi na pogorszenie pogody, pilot zdecydował się wykonać próbny lot po okolicy. Chciał rozgrzać silniki i lepiej poznać warunki atmosferyczne. Operatorzy kamer uznali, że to świetny moment na zarejestrowanie sekwencji odlotu śmigłowca, którą będzie można wykorzystać w audycji. Dowódca zgodził się zabrać 6 policjantów i 1 cywilnego pracownika policji na krótką podniebną wycieczkę krajoznawczą. Niestety lot wzdłuż Solinki w kierunku pasma górskiego zakończył się tragedią. Zbyt późne i energiczne wprowadzenie śmigłowca na wznoszenie spowodowało jego przepadnięcie. Maszyna zahaczyła tylną częścią belki ogonowej o wierzchołki drzew. Helikopter uderzył w ziemię, a po chwili nad miejscem zdarzenia unosiła się czapa dymu. Widok, który zastali ratownicy i mieszkańcy tych terenów, był przerażający. Pościnane drzewa, dym i płonący wrak śmigłowca. Wewnątrz znajdowały się zwęglone i osmalone ciała. Ludzie zaczęli tłumić ogień śniegiem i rozciągać pogięte blachy w nadziei, iż kogoś da się uratować. Na próżno. Droga bez celu. Śmierć kolegów jeszcze mocniej zdeterminowała funkcjonariuszy chcących doprowadzić do znalezienia mordercy Alfredy. Jedna z hipotez zaprowadziła ich do męża kobiety, który nie akceptował profesji 57-latki. Uwagę śledczych skupił 2-dniowy okres, który upłynął od zniknięcia cinkciarki do momentu zgłoszenia jej zaginięcia. Policjanci podejrzewali, że przez ten czas mężczyzna być może zacierał ślady. Ich przypuszczenia zaczęły nabierać kształtów po przeszukaniu mieszkania, które zajmował. Śledczy znaleźli listewkę podobną do tej ze skrzyni. Wdowca zatrzymano na 48 godzin. Domysły funkcjonariuszy zostały zakończone wraz z otrzymaniem wyników specjalistycznych badań, które wykluczyły zgodność obu materiałów. W międzyczasie w Rzeszowie doszło do kolejnego brutalnego napadu na cinkciarkę. To właśnie z tym zdarzeniem policja wiązała największe nadzieje na przełom. Przed śmiercią kobieta opisała wygląd napastnika. Mimo to rysopis opublikowany w mediach nie przyniósł rezultatu. Nie zgłosił się nikt, kto rozpoznałby mężczyznę. Do celu nie przybliżyły służby również zgłoszenia na temat morderstwa Alfredy. Nie potwierdził się trop, jakoby do zbrodni doszło tuż po sfinalizowaniu transakcji handlu dolarami w pewnej altance. Obiecującym sygnałem wydawała się informacja o mężczyźnie, bardzo przypominającym człowieka z portretu pamięciowego. Był sprzedawcą drewna w Rzeszowie, a dodatkowo do zakładu, w którym pracował, przynależał ośrodek wypoczynkowy w okolicy miejsca zbrodni. Obok domków letniskowych znajdowały się chłodnie. Wszystko pozornie zdawało się układać w całość, a policjanci mieli wrażenie, że są coraz bliżej finału. Niestety ich korzystną hipotezę zaburzył fakt, iż podejrzewany mężczyzna miał alibi. Żądza pieniądza. W trakcie rutynowego patrolu jeden z funkcjonariuszy zwrócił uwagę na przydrożny szyld reklamowy. Jego wzrok przyciągnął kolor liter, który wydawał mu się łudząco podobny do fragmentów farby na skrzyni z ciałem cinkciarki. Płyta, z której zrobiono szyld, przypominała tę z wieka trumny. Na tabliczce reklamowano bufet obok Peweksu, przy którym walutą handlowała Alfreda. Policjanci, widząc w tym odkryciu iskierkę nadziei na rozwikłanie sprawy, postanowili sprawdzić, kto prowadzi lokal i czy człowiek ten może mieć jakikolwiek związek z zabójstwem. W ten sposób dotarli do 23-letniego Piotra. Po sprawdzeniu jego ksiąg rachunkowych doszli do wniosku, że chłopaka nie było stać na samochód, który niedawno kupił, płacąc za niego dolarami. Dodatkowo chwalił się znajomym, że zamierza kupić mieszkanie. Interes kręcił się raczej przeciętnie. Funkcjonariusze zdecydowali się zatrzymać i przesłuchać 23-latka. Mimo, że na początku mężczyzna stwierdził, iż nic nie wie na temat śmierci Alfredy, po pewnym czasie pękł. Przyznał się do jej zabicia i opowiedział o szczegółach zbrodni. Według jego wersji feralnego dnia umówił się z Alfredą w bufecie, ponieważ chciał kupić od niej 5000 dolarów. Kobietę dobrze znał z widzenia, gdyż cinkciarze dość często przychodzili do baru, by rozgrzać się przy kawie czy herbacie. Piotr ustalił z Alfredą cenę sprzedaży waluty, po czym poszedł na zaplecze, gdzie rzekomo trzymał złotówki. Tak naprawdę był bez grosza przy duszy. W pewnym momencie rzucił się na kobietę. Zadał jej silny cios. Gdy upadła, zaczął ją dusić. Miał problem z pozbyciem się ciała. Zamierzał zakopać jej w piwnicy, jednak na przeszkodzie stanęła mu gruba warstwa betonu. Z tego względu zwłoki postanowił schować w zamrażarce, a w międzyczasie zaczął robić skrzynię. Trumnę wykonał z resztek płyty, które zostały mu po zrobieniu reklamy bufetu. Zwłoki Alfredy umieścił w skrzyni, jednak całość była zbyt ciężka, by mógł wynieść ją samodzielnie. Szczelnie zamknął wieko, a o pomoc poprosił niczego nieświadomych uczniów z zakładu doskonalenia zawodowego, którzy w ramach przysługi załadowali kufer na samochód. Następnie wywiózł ciało i porzucił w miejscu, w którym 25 listopada odnalazł je mężczyzna wracający z głosowania. Choć dowody przemawiały za tym, iż Piotr zaplanował zbrodnię, ten stwierdził, że działał pod wpływem impulsu. Gdy zobaczył dużą ilość gotówki, nie potrafił powstrzymać się przed zdobyciem jej za wszelką cenę. Sąd nie przychylił się do jego argumentacji. Uznał, że mężczyzna dopuścił się zbrodni z premedytacją i skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Katastrofę śmigłowca upamiętniono obeliskiem, przed którym ku czci ofiar policjanci i mieszkańcy regularnie składają kwiaty. W chwili zakończyło się nie tylko życie Alfredy, ale też Piotra i rodzin obu stron. Katastrofa śmigłowca zabrała kolejne ludzkie istnienia. upór w dążeniu do celu i przypadek szczęśliwie splotły się, prowadząc do wydania wyroku. Przygnębiający jest jednak fakt, że tych wszystkich tragedii można by uniknąć, gdyby nie niepohamowana chęć łatwego zysku.